Vademecum to cykl naszych rozmów, spotkań, które od jakiegoś czasu mamy, prowadzimy. Będziemy do tego wątku wracać. Vademecum to z łacińskiego pójdź za mną. I miałem w sercu taki zamysł, żeby pod koniec mojego życia, jako już starszy człowiek, podzielić się z młodszymi we wierze paroma myślami w różnych sferach, w różnych dziedzinach życia, bowiem mamy dzisiaj takie czasy, że dużo przejmujemy od tego świata, dużo nowych rozwiązań, nowych sposobów działania, inny rodzaj myślenia. On przenika też do chrześcijan, w nasze środowisko, a my chcemy trzymać się odwiecznej Ewangelii Chrystusowej i zasad życia chrześcijańskiego, które pielęgnowali nasi ojcowie we wierze, minione pokolenia chrześcijan, sięgając aż do czasu apostołów. Dlatego też chciałem porozmawiać o tym, podzielić się. Nie jest to wykład sensu stricte, wykład Słowa Bożego, że nie bierzemy jakiegoś jednego fragmentu, go nie rozważamy, ale są to różne myśli. W myśl świadectwa apostolskiego z 1 Tesaloniczan 2,11 wiecie także, jak każdego spośród was, niczym ojciec swoje dzieci zachęcaliśmy, jak mu po przyjacielsku radziliśmy i jak go nakłanialiśmy, aby prowadził życie godne Boga, który was powołuje do swojego królestwa i chwały. W myśl takiego stanowiska apostolskiego my też chcemy trochę się właśnie wspólnie razem dzielić. I dzisiaj o pracy. Praca to oczywiście bardzo szerokie pojęcie, szerokie zagadnienie i z różnych stron można na nią patrzeć. Nie chcę marnować czasu na to, żebyśmy tutaj w szczegółach opowiadali, jak można rozumieć pracę. Najprostszą definicję, jaką można by było podać, to to, że są to świadome czynności umysłowe i fizyczne człowieka podejmowane do realizacji zamierzonego celu. I tutaj jest bardzo dużo treści w takiej definicji. Według psychologii istnieją trzy podejścia człowieka do pracy. Pierwsze to takie, że praca to przymus, ciężar. Muszę iść do pracy. Jest to niezgodne z wolą tego wykonującego pracę. Czasem się wiąże nawet z niewolą, z jakimś właśnie przymusem, jakąś przemocą moralną albo ekonomiczną, że człowiek przeklina tę pracę, ale idzie do tej pracy, no bo trzeba coś jeść. Drugie podejście to praca jako środek do zaspokajania potrzeb, do zarabiania pieniędzy, do robienia pieniędzy. I to nakręca człowieka, że chociaż sama praca nie jest niczym atrakcyjnym, czasem się wiąże nawet z wyrzutami sumienia, ale kasa. I to sprawia, że człowiek nie dośpi, nie doje, nie ma czasu na spotkania z innymi ludźmi, pracuje. I trzecie podejście do pracy to praca jako wartość, jako cel sam w sobie, źródło samorealizacji, zadowolenia, środek do wyższych celów i jest dla wykonującego pracę stylem życia, jest po prostu jego pasją, jego zadowoleniem. I oczywiście podejście do pracy zależy od okoliczności, od człowieka, od warunków, jaki jest, od sytuacji życiowej, od poziomu wykształcenia, motywacji, jakie ma. Bardzo różnie to wygląda. My będziemy się zajmować dzisiaj zagadnieniem pracy z chrześcijańskiego punktu widzenia i będą to rady dla ludzi wierzących. Wierzący w Jezusa Chrystusa człowiek będzie się dzielił z wierzącymi w Jezusa Chrystusa, jak podchodzić do kwestii pracy. I jak to było w poprzednich tematach, będziemy posługiwać się konkretnymi radami. I pierwsza myśl, którą chciałbym się z wami podzielić, to, że praca jest wolą Bożą i nakazem dla człowieka na czas doczesnego życia. Bóg, stwarzając człowieka, wymyślił to, że człowiek powinien być czynny, zaangażowany, powinien pracować. Wziął Pan Bóg człowieka, osadził go w ogrodzie Eden, aby bąki zbijał, nie, żeby uprawiał go i strzegł. I nie wiem, ile hektarów miał ogród Eden, ale jak patrzę przez pryzmat jednego hektara, to jest co robić. Żeby uprawiać taki ogród, a wszystko tam rosło pewno znacznie lepiej niż na Olszynce, to trzeba było to uprawiać, trzeba było tego pilnować, kontrolować, przycinać, usuwać to, co nie potrzeba i tak dalej. No więc mieli dużo roboty w tym ogrodzie i nie tylko mieli go uprawiać, ale też strzec. No, bardzo ciekawie to wygląda, że już na samym początku, jeszcze zanim człowiek upadł w grzech, już Bóg założył, że ci ludzie będą codziennie czynni, że będą aktywni, że nie będą siedzieć i pić Coca-Colę tylko i myśleć, gdzie by tu pojechać na wakacje. W drugiej Księdze Mojżeszowej, gdy Bóg nadawał prawo swojemu ludowi, to powiedział tak, 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Przeczytałem cały fragment, ale chodzi mi tylko o tę pierwszą część, że 6 dni będziesz pracował. Jeśli tydzień składa się z 7 dni, to 6 dni to jest praca, a 7 dzień to jest odpoczynek. A więc procentowo rzecz biorąc, ile to czasu spędzamy w pracy? Jak wiele czasu powinniśmy być aktywni w sensie tworzenia, zarobkowania, pomagania? Praca dzisiaj coraz mniej polega na wysiłku fizycznym, ale coraz bardziej na pracy intelektualnej, umysłowej, bo maszyny zaczynają zastępować człowieka w pracy fizycznej, ale potrzeba nie mniejszej uwagi i wysiłku, gdy przychodzi tym wszystkim kierować, obsługiwać to, tworzyć nowe miejsca pracy i tak dalej. Więc Słowo Boże mówi, że praca jest Bożym pomysłem dla człowieka. I w nauce apostolskiej wyraźnie jest to podkreślone, że jeśli ktoś naśladuje Jezusa, jest chrześcijaninem, to powinien być człowiekiem pracowitym, człowiekiem, który angażuje się w pracę. Apostoł Paweł w 2 liście do Tesaloniczan, w 3 rozdziale, dzieli się świadectwem, opowieścią, jak oni właśnie jako apostołowie nauczali, jaki przykład dawali. Moglibyśmy to czytać w szerszym kontekście, ale nie chcemy skupiać się tylko na jednym aspekcie, bo o dużo rzeczach chciałoby się dzisiaj powiedzieć. I czytamy tutaj, bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, niechaj też nie je. A powiemy, no, jeść to każdy człowiek musi, bo jak nie będzie jadł, to umrze. No to jak ktoś nie chce pracować, to tak jakby umarł. Co to jest za życie, jeżeli człowiek nie chce pracować? Bo to, że czasem nie pracuje, bo nie może, bo się rozchorował, bo stracił akurat w tym tygodniu pracę i nie zdążył jeszcze załatwić następnej, ale on też wtedy nie jest taki, że nie pracuje, tylko stara się coś zrobić w tym czasie. Nadrobić coś, czego przedtem nie mógł robić. Jest aktywny, jest cały czas aktywny. I apostołowie naciskali na to, że jeśli ktoś nie chce pracować, to niech nie je, albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie. Nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. I tutaj nauka Słowa Bożego nie pozostawia żadnych wątpliwości, że jeśli chcesz być dobrym chrześcijaninem, to nie możesz być leniuchem, nie możesz mieć lewych rąk, nie możesz zbijać bąków. Zawsze znajdziesz dla siebie jakieś zajęcie. Czy to będzie praca zarobkowa, czy to będzie jakiś wolontariat, jakieś udzielanie się, pomaganie innym ludziom. Ciągle będziesz czynny, ciągle będziesz coś robić. Nie będziesz myśleć o tym, żeby poleżeć, żeby sobie posiedzieć, żeby odpocząć, li tylko. Bo nawet jak już jesteś zmęczony, to jeszcze wiesz, że jeszcze mógłbyś coś zrobić, zanim zaśniesz. Tak więc praca jest wolą Bożą i nakazem dla człowieka w doczesnym życiu. Jest to jasne? Jest to zrozumiałe? Druga rada, czy druga myśl. Z powodu grzechu praca bywa mozolna i niezadowalająca. Często tak jest. Mamy takie chwile, że się bardzo cieszymy, że mamy fajną pracę. Czasem spotykam takich ludzi, którzy się bardzo cieszą, ekscytują w pierwszym tygodniu, że taką pracę wyhaczyli w pierwszym dniu, ale za tydzień, za dwa, albo jak już po wypłacie, to już nie są tacy podekscytowani. Bo się okazało, że nie zarobili tyle, ile myśleli, że będą zarabiać, bo okazało się, że musieli dłużej zostawać w pracy. No wiecie, jak to wygląda czasem. I tak właśnie jest od samego początku, gdy ludzie zgrzeszyli, okazali nieposłuszeństwo Bogu, to ten grzech zaciążył na losie człowieka. Bóg powiedział do Adama, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej, jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty. Już na samym początku Biblii mamy wskazanie, że praca niekoniecznie będzie nam się zawsze kojarzyć z jakąś przyjemnością wielką, że owoce naszej pracy będą czasem też niezadowalające i trzeba się z tym liczyć. W Psalmie 90 czytamy, że nasze życie trwa lat 70, gdy się ustanie lat 80, a to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój. I starsi ludzie wiedzą coś na ten temat. Ile to trzeba było razy różne rzeczy wykonać i jak się natrudziliśmy, ile potu zostawiliśmy, ile łez uleliśmy przez te nasze lata. Ci, co są już na emeryturze, dotrwali szczęśliwie, przeszli ten okres w różnych miejscach, a niektórzy w jednym miejscu zostawili dużo potu. No, tak to jest, tak to jest. Przyczyną, dla której tak jest ciężko, jest ogólnie grzech. Ten świat jest skażony przez grzech, że ludzie są źli, że ziemia jest skażona i dlatego te owoce naszej pracy często nas rozczarowują. Ale czasem jest to po prostu w wyniku naszego osobistego grzechu, osobistej postawy, która zasmuca Boga i która wywołuje Boży gniew i cofnięcie Jego błogosławieństwa. Tak mamy w przypadku narodu izraelskiego po powrocie z niewoli. W Księdze Ageusza czytamy w 9 wersecie: liczyliście na wiele, lecz oto jest mało. A gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem. To dlaczego? Mówi Pan zastępów. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprawdziłem też posuchę na kraj, na góry, na zboże, na moszt i oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje na ludzi, bydło i na wszelką pracę rąk. Zabrakło błogosławieństwa. Dlaczego? Ano dlatego, że lud Boży, który powinien się troszczyć o sprawy Boże w pierwszym rzędzie, skupił się na swoich własnych podwórkach, na swoich domach, na swoim interesie, mówiąc krótko. I dlatego nie było Bożego błogosławieństwa. I takich miejsc w Biblii jest sporo, które uzmysławiają, że Boże błogosławieństwo w pracy, w naszych działaniach, w osiąganiu tych naszych doczesnych celów wiąże się z tym, że my Boga stawiamy na pierwszym miejscu i dbamy o nasze relacje z Bogiem i o sprawy Królestwa Bożego na ziemi. Tak więc bądź świadomy, że z powodu grzechu praca bywa nieraz mozolna i niezadowalająca, dlatego też trzeba dbać o relacje z Bogiem. Idąc do pracy, podejmując pracę, wracając z pracy, dbaj o społeczność z Bogiem, żeby w tej pracy był obecny Bóg, żeby to było dedykowane Bogu. Po trzecie, szukaj pracy zgodnej z Twoim zamiłowaniem lub uzdolnieniem. To taka praktyczna rada, że jeśli stajemy czasem przed możliwością wyboru, czy będziemy tu, czy tam pracować, to nie kierujmy się przede wszystkim tym, ile kasy możemy tam zarobić, tylko raczej kierujmy się z tym, co wpisał Bóg w naszą naturę, stwarzając nas, powołując nas do życia na tej ziemi. Bo jeden ma takie zamiłowania, drugie inne. Jak świat światem, tak już było. Jak czytamy Biblię, to już na samym początku pierwszej Mojżeszowej w 10 rozdziale czytamy o Nimrodzie, który był pierwszym mocarzem na ziemi. Był on dzielnym myśliwym przed Panem. Dlatego mówi się dzielny myśliwy przed Panem jak Nimrod. Już na samym początku niektórzy ludzie zasłynęli z czegoś, co robili w swoim życiu, co robili z zamiłowaniem. W dawnych latach to po zawodzie, po tym, co człowiek robił, rozpoznawano człowieka, nawet nazywano. Nie było nazwisk, bo nazwiska to były często związane jakby z zawodem, z profesją, którą człowiek wykonywał. I mamy w Biblii dużo takich miejsc, ciśnie mi się, tak jak Piotr tam był u kogo? U Szymona garbarza czy grabarza? Garbarza, tak? No właśnie. Więc tak kojarzono ludzi w dawnych czasach. W pierwszej Mojżeszowej, 25 rozdziale, czytamy o Jakubie i Ezawie, o bliźniakach. Gdy chłopcy wyrośli z jednego gniazda, w jednym czasie narodzeni. Ezaw był mężem biegłym w myślistwie, żył na stepie. Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach. Ot, widzicie, jak się poróżnili, ale zamiłowanie. Jeden miał, żeby gotować coś tam, tego przy mamusi blisko się kręcił, a drugiego ciągnęło gdzieś tam w krzaki, na step, żeby gdzieś tam polować. Tak to właśnie było. Gdy czytamy Dzieje Apostolskie, to też widzimy w świadectwie życia apostoła Pawła, że to też odgrywało taką rolę, że gdy przyszedł do Koryntu, czytamy, natknął się w 18 rozdziale Dziejów Apostolskich, natknął się na pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii, na Pryscylę żonę jego, dlatego że Klaudiusz zarządził, by wszyscy Żydzi opuścili Rzym i zbliżył się do nich. I tutaj właśnie ta myśl. A ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracowali razem. Byli bowiem z zawodu wytwórcami namiotów. Coś, co połączyło Pawła, apostoła, z Akwilą i Pryscylą, była wspólna profesja, umiejętność szycia namiotów. Byli wytwórcami namiotów. I to sprawiło, że oni razem, że apostoł Paweł wykorzystał to. Ot, są ludzie, którzy szyją namioty, a ja umiem to, może nawet lubię, i właśnie tym się zajął. A nie, że gdzieś tam poszedł może, żeby ryby łowić albo coś innego, bo się na tym nie znał, może śmierdziały mu ryby i nie chciał z rybami mieć do czynienia, chociaż to było miasto portowe i też by taką pracę ewentualnie mógł znaleźć. Więc gdy myślimy o pracy, a praca to, jak żeśmy powiedzieli, 6 dni w tygodniu, to większość naszego życia, gdy myślimy, to nie myślmy przede wszystkim o pieniądzach. Proszę was o to, bo są niektórzy ludzie, którzy są znani z zamiłowania do zarabiania pieniędzy. O, to jest ich konik. To oni dlatego żyją, żeby zarabiać pieniądze. I to często jak najmniejszym kosztem, że jak najmniej się napracować, a jak najwięcej zarobić. My bądźmy jako chrześcijanie znani z tego, że pracujemy z zamiłowaniem, pracujemy w miejscu, w którym czujemy się potrzebni, jesteśmy pożyteczni, niezależnie od tego, czy tych pieniędzy jest dużo, czy mało. Bądźmy znani nie z tego, żeśmy zamiłowani w pieniądzach, tylko żeśmy zamiłowani w wykonywaniu pracy, dobrej pracy, w pracy z zamiłowaniem. I ludzie to widzą, wyczuwają. I tak się składa, że jak ja znam, słyszę przez te wszystkie dziesięciolecia o wierzących, że tam, gdzie uczeń Pana Jezusa, uczennica Pana Jezusa trafiają, to już wkrótce, po pierwszych miesiącach, już są doceniani, już są mile widziani, są potrzebni. Nie z powodu tego, że pracodawca chce mu jak najwięcej pieniędzy wypłacić, ale że jest taki użyteczny w tym miejscu pracy, że się właściwie zachowuje, dobrze przykłada do pracy. I to jest taka rada, żeby szukać takiej pracy, którą będziemy robić z zamiłowaniem, do której mamy smykałkę, uzdolnienie, żeby być błogosławieństwem w miejscu pracy i żeby samemu ten czas, te 6 dni w tygodniu przeżywać bez wewnętrznego ciężaru, że muszę robić to, jakie przekleństwo, że muszę się tym zajmować. Po czwarte, pamiętaj, że również pracy zarobkowej służysz Bogu. Gdy już jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa, to 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu jesteśmy w pracy dla Pana, w służbie dla Pana. Cokolwiek czynicie, czytamy, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi. Czyli również naszą pracę zawodową, zarobkową traktujemy, że to robimy dla Pana, a nie dla ludzi. Wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Taka jest prawda. Pracujesz w biurze, pracujesz w szkole, pracujesz na jakimś warsztacie, za kierownicą, cokolwiek robisz, robisz dla Pana. Jako chrześcijanin, jako chrześcijanka, tak właśnie dedykujemy naszą pracę. Bóg ma prawo w każdej chwili też wziąć nas z jednego miejsca i przenieść na inne miejsce. Ponieważ jeśli my służymy Chrystusowi Panu, to nawet jeśli podpisaliśmy jakąś umowę z pracodawcą, nawet jeżeliśmy się nastawili, że tu już będziemy pracować, bo nam to odpowiada, może być tak, że Bóg chce nas zawołać do czegoś innego po pewnym okresie. I my, ponieważ mamy tę świadomość, że służymy Chrystusowi Panu, jesteśmy otwarci, żeby pójść za głosem Bożym. Bo Bóg chce mieć chwałę z naszego życia i On, widząc nas, jak pracujemy w danym miejscu, chce tej chwały z naszego życia więcej i dlatego nas przenosi w inne miejsce. Mamy świadectwo proroka Amosa, w 7 rozdziale Księgi Amosa czytamy, wtedy Amos odpowiedział, rzekł do Amazjasza, nie jestem ja prorokiem, ani też uczniem proroka, jestem pasterzem i hodowcą sykomor, lecz Pan wziął mnie spoza trzody i rzekł do mnie, idź, wystąp jako prorok wobec ludu mojego izraelskiego. Tenże Amos przez jakiś czas swojego życia był pasterzem i hodowcą sykomor. Tym się zajmował, to była jego profesja. I należy sądzić, że robił to z zamiłowaniem, z przyjemnością. Ale Pan pewnego dnia powołał go, wziął go od tego zajęcia i przeniósł gdzieś indziej. I w ogóle, gdy czytamy Biblię, gdy przyglądamy się służbie chrześcijańskiej, to najczęściej jest tak, że Bóg bierze do swojej służby, do jakichś specjalnych zadań ludzi, którzy są zapracowani, zajęci jakąś czynnością, jakąś profesją w życiu. Naprawdę rzadko się zdarza, że Bóg bierze kogoś, kto przez całe lata siedział, szukał pracy. cały czas szukał pracy. Gdzie pracujesz, bracie? No szukam pracy. Takich ludzi Bóg nie bierze do służby, ponieważ to są ludzie, którzy potrzebują dopiero się nauczyć pracy. Jest niedobrze też, jeżeli ludzie się sami powołują, czy też i powołują innych ludzi do zadań dla sprawy Królestwa Bożego bez świadectwa tych ludzi, że oni potrafią popracować, zarobić na chleb, że oni potrafią zaprzeć się samych siebie, że potrafią przejść przez tę próbę potu i mozołu pracy zarobkowej. No mamy takie czasem przykłady, że ktoś pół życia nie pracował, tylko kradł albo tam, nie wiem, rabował, wykorzystywał innych, nadużywał prawa. No i ma chwilę nawrócenia i potem on od razu nagle już jest wielkim sługą Bożym teraz. A rączki jak lewe były do pracy, tak pozostały. I to się źle kończy. Jakbyśmy tu mieli czas rozważyć parę przykładów, byśmy zobaczyli, że to się bardzo źle kończy dla takich ludzi. Miejmy to na uwadze, że Bóg powołuje do zadań specjalnych ludzi pracowitych, ludzi zajętych. Gdy powoływał Pan Jezus swoich uczniów, to jakich ludzi powołał? To powołał ludzi zaangażowanych, rybaków Piotra i Andrzeja, Jakuba i Jana. To byli ludzie, których rybą było czuć na kilometr. Ludzi zaangażowanych. Powołał takiego Mateusza Lewiego, co tam siedział i obracał pieniążkami w lewo i w prawo i tak, ale był czynny w tym. Ach, więc weźmy to pod uwagę, bo jeżeli jesteśmy dobrymi pracownikami, to Bóg będzie nas używał w większych rzeczach. Jeżeli w prostej pracy zarobkowej, zawodowej, najprostszej jesteś wierny, jesteś pracowity, jesteś uczciwy, solidny, Bóg tego nie przegapi i weźmie ciebie do rzeczy, które będą przynosić Mu chwałę, a poprzez to i ty będziesz kiedyś się cieszył tym wyróżnieniem i chwałą Bożą. Więc pamiętaj, że również w pracy zarobkowej służysz Bogu. Cokolwiek robisz, jest już teraz, jeśli jesteś chrześcijaninem, służbą Bogu. Piąte, bądź błogosławieństwem dla swego pracodawcy. Jak się myśli i co się mówi o swoich pracodawcach w społeczeństwie? Lepiej nie mówić tutaj. Jakie psy wieszają ludzie na swoich pracodawcach, jak ich nazywają wyzyskiwaczami i tak dalej. Są tacy pracownicy, niestety, którzy w swoim szefie często wzbudzają myśli, jakby go tu ukarać i zwolnić, bo już mam go dość, bo się stawia, bo się spóźnia, buntuje innych i tak dalej. A nam trzeba jako chrześcijanom wzbudzać w swoim przełożonym taką myśl, jakby go tu lepiej wynagrodzić, jakby go jak najdłużej zatrzymać przy sobie. Rozumiemy tę różnicę? Gdy jako chrześcijanka, chrześcijanin pracujesz w miejscu swojej pracy, jeśli postępujesz według Słowa Bożego, zgodnie z Duchem Ewangelii, to za jakiś czas twój pracodawca będzie chodził przy tobie, żeby cię zatrzymać. I gdyby nawet była jakaś redukcja, gdyby się działy jakieś złe rzeczy, to będziesz ostatnią osobą, którą on będzie zwalniał. A nawet jak będzie musiał cię zwolnić, to ci zostawi telefon, ale ciebie poprosi o telefon, bo zaraz, gdy tylko będzie otwierał jakąś nową działalność, będziesz pierwszą osobą, którą on zaprosi do współpracy. To może jest trochę uproszczenie, ale wypowiadam to z głębokim przekonaniem i w oparciu o szereg obserwacji, że tak właśnie się dzieje. I gdy uczeń Jezusa odchodzi z najbardziej, powiedziałbym nawet, podstawowego stanowiska pracy, to pracodawca ubolewa i chciałby go mieć jak najdłużej. jak osiągać to, żeby być błogosławieństwem dla swojego pracodawcy? Tutaj można by popuścić wodze fantazji, bo jest tutaj dużo możliwości, ale przede wszystkim przez pracowitość. Praca to miejsce, gdzie trzeba pracować, a nie, jak to się mówiło w dawnych latach, gdzie człowieku odpoczniesz, jak nie w pracy. Do pracy się idzie, żeby pracować i te godziny pracy to są godziny nie twoje, to godziny pracodawcy, bo on cię zatrudnia. Być błogosławieństwem dla pracodawcy możesz być wtedy, gdy przejawiasz pewną inwencję w pracy. Rozmyślasz, jak by można lepiej tę pracę wykonywać, jak większe efekty osiągać w tej pracy. Poprzez unikanie postawy od kreski do kreski. Niektórzy pracownicy tak właśnie pracują. Godzina wybiła i już absolutnie. Już nawet jak się zbliża ta godzina, to już nie podejmuje pewnych działań, no bo co będzie teraz, jeszcze zaczynał jakąś nową. Ja to już tylko pół godziny zostało. No ale to jest pół godziny pracy jeszcze, to trzeba pracować. To jest masz zapłacone za to. Od kreski do kreski. Mam w tym regulaminie pracy, czy tam w tej umowie, w czynnościach pracy, że to mam robić, a tego już nie muszę. No to nie zrobię. Widać, że to trzeba też jeszcze zrobić, ale już tego nie robię, bo ja nie, to nie są moje obowiązki zawodowe. Niech to inni zrobią. Jak pracujemy od kreski do kreski, to nie będziemy błogosławieństwem dla swojego pracodawcy. On nie będzie się cieszył, że ma takiego pracownika. Być błogosławieństwem dla pracodawcy to pracować, czy pracodawca zawiesił kamerę, czy nie zawiesił, czy jest obecny w firmie, czy nie jest obecny. Obojętnie, czy ktoś patrzy, czy nie patrzy, pracuję na pełnych obrotach, dlatego że myślę o tym, żeby być dla swojego pracodawcy błogosławieństwem. Po szóste, mając wierzącego pracodawcę, tym bardziej staraj się go nie zawieść. Jest takie zjawisko między wierzącymi ludźmi, że jak się dostaną do pracy u kogoś, kto też jest bratem w Chrystusie, to myślą, że to jest od razu taryfa ulgowa, że można się wtedy spóźnić, że można nie przyjść w ogóle do pracy, no bo przecież to brat w Chrystusie, co on nie zrozumie? No bracie, a gdzie miłość chrześcijańska? A gdzie jest współczucie? I że można się spodziewać, że brat w Chrystusie, pracodawca, jak będzie dawał podwyżki, to komu największą podwyżkę? No mnie, bratu w Chrystusie, powinien dać największą. No i jak będzie honorował, no to mnie posadzi obok siebie, bo ja jestem bratem w Chrystusie. To jest złe myślenie, to jest dalekie myślenie. Słowo Boże mówi tak. Ci zaś, którzy mają panów wierzących, mowa tutaj o niewolnikach, ale już kiedyś mówiliśmy, że to jest odpowiednik dzisiejszego pracownika. Bo my się jakby, przepraszam, sprzedajemy za te pieniądze na czas pracy i jesteśmy własnością tego pracodawcy przez te 8 godzin, a niektórzy i dłużej dziennie. Ci, którzy mają panów wierzących, niech ich nie lekceważą, czytamy w 1 Tymoteusza w 6 rozdziale, z tego powodu, że są braćmi, ale niech im tym wierniej służą. Dlatego, że ci, którzy korzystają z ich wiernej służby, są wierzącymi i umiłowanymi. I gdy zaczynamy myśleć w tych kategoriach, że jeśli pracuję u jakiegoś wierzącego brata w firmie, którą zarządza wierzący człowiek, to moja obecność jako chrześcijanina jest szczególnym zobowiązaniem w stosunku do tego człowieka, bo oto brat w Chrystusie, umiłowany brat, jest moim przełożonym, jest moim kierownikiem albo właścicielem firmy, pracodawcą i ja powinienem się dwoić i troić, nie tylko, żeby on mógł mieć do mnie pełne zaufanie, żebym widział we mnie takie pełne oddanie, ale też to, że ja to robię z miłości do Niego, nie za pieniądze, nie oczekując tego, że On mnie będzie szczególnie gratyfikował, że będzie mnie wyróżniał i tak dalej, że będzie ze mną kawę pił na oczach innych pracowników, bo ja jestem po prostu Jego bratem w Chrystusie. Będę tak pracował, żeby On miał ze mnie szczególny pożytek, tak to by wynikało z nauki apostolskiej i wynika tak to z życia. Ja się napatrzyłem na różne takie sytuacje, gdy wierzący zatrudniał wierzących, jak ci pracownicy myśleli sobie, że powinni być jakoś wyjątkowo traktowani. A nie przyszło im do głowy, że oni powinni wyjątkowo traktować swojego pracodawcę i gorliwiej niż normalnie ludzie robią wokoło pracować dla tych pracodawców. A więc mając wierzącego pracodawcę, tym bardziej staraj się go nie zawieść. Mamy oczywiście w stosunku do każdego pracodawcy być, jak powiedzieliśmy już, solidni, pracowici, być błogosławieństwem dla tych pracodawców, ale gdy mamy taki przypadek, to szczególnie. Po siódme, wystrzegaj się lenistwa. Gdzie jak gdzie, ale w miejscu pracy lenistwo jest najbardziej widoczne i najbardziej, powiedzielibyśmy, złe. Bo jak ktoś w czasie urlopu robi się leniwy, to niech sobie będzie leniwy w czasie urlopu. Ale jak jest w pracy, to nie powinien być leniwy. Jest takie wezwanie z Księgi Przypowieści, z 6 rozdziału, żeby pójść do mrówki i popatrzeć trochę i się czegoś od niej nauczyć. I zachęcam was do tego, żebyście sobie to spokojnie przeczytali i pomyśleli o mrówce, bo dużo rzeczy można się, zresztą dzisiaj są dostępne różne filmiki i bardzo ciekawe informacje o mrówkach, ile można się nauczyć od mrówki. Na pewno nie lenistwa. Na pewno nie. Biblia mówi, leniwi nie mają zasobów, lecz pracowici zdobywają bogactwa. Jest cała masa różnych wskazówek, które podkreślają wartość pracowitości i ganią lenistwo. W liście do Rzymian w 12 rozdziale, 11 wersecie w przekładzie Biblii Gdańskiej jest napisane: w pracy nie leniwi. W pracy nie leniwi. To bardzo ważna wskazówka apostolska. A więc wystrzegaj się lenistwa. Gdy myślimy o naszym życiu, jak powiedzieliśmy, powołanym do tego, żebyśmy byli aktywni, czynni, to nie ma miejsca na lenistwo w życiu chrześcijanina. Po ósme, w miejscu pracy bądź koleżeński i pomocny dla innych. Wiemy, że czasem jest tak, że w środowisku zawodowym jest jakaś rywalizacja o stanowisko, o względy, o premię, o to i o tamto. I to psuje relacje, gdy ludzie walczą o stołki, walczą o względy pracodawcy, pojawia się zazdrość, że ktoś ma lżej, a więcej zarabia niż ja i taka niesprawiedliwość i zaraz nam to głowy przychodzi, żeby do związków zawodowych się zapisać i tak jakoś powalczyć o swoje. I to zabarwia atmosferę w miejscu pracy i psuje relacje. Jako chrześcijanin, jako chrześcijanka, dbaj o to, żeby w środowisku współpracowników wydawać dobre świadectwo, że jesteś życzliwy, że jesteś pomocny, że jesteś koleżeński, że jesteś gotów pomóc, podciągnąć, jeżeli jakiś inny pracownik jest słabszy. To jest taka zasada, ją widać już u patriarchów, u Jakuba na przykład, jak się troszczył o to, żeby ci słabsi, że nie poleciał z Ezawem, bo się okazało, że Ezaw nie chce go zabić, no to już poleciał, a ci słabi niech se zostaną tam z tyłu, może kiedyś dojdą, jak ich lwy po drodze nie rozszarpią, tylko został z nimi, bo tam słaby, bo to młode, bo trzeba. Taka postawa empatii, pomocy, to jest coś, co powinno nami kierować w miejscu pracy. Jako chrześcijanie mamy inną w ogóle motywację niż ludzie tego świata. Ludzie w tym świecie, im chodzi o to, żeby awansować, żeby zdobyć wyższe stanowisko, więcej zarabiać i tak dalej. A my, jako uczniowie Pana Jezusa, o co innego nam chodzi? Żeby wydać świadectwo, być ozdobą Ewangelii Chrystusowej. Żeby ludzie, którzy mają z nami do czynienia, myśleli, a z kimś takim to można konie kraść. To jest po prostu miło być takim człowiekiem. I mam tutaj przykład, jak apostoł Paweł w liście do Rzymian w 16 rozdziale wymienia różnych ludzi, których chce pozdrowić. I zwróćmy uwagę na momencik, jak on właśnie dlatego, że miał do czynienia przez jakiś czas z pewnymi ludźmi, jak oni mu w sercu gdzieś tam pozostali z najlepszymi wspomnieniami, z najlepszymi myślami jako współpracownicy. Polecam wam Febę, siostrę naszą, która jest diakonicą zboru w Kankreach, abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym i wspierali ją w każdej sprawie, jeśli by od was tego potrzebowała, bo i ona była wielu pomocna, również mnie samemu. Pamiętał, jakiś tam czas mieli ze sobą do czynienia i ona wydała takie świadectwo, że on teraz, pisząc do Rzymian, tam do stolicy Imperium, poleca tę kobietę, bo ona się zapisała w jego sercu jako wspaniała współpracowniczka. Następnie Pryska i Akwila, o których już żeśmy dzisiaj czytali, że tam w Koryncie się zetknęli i razem pracowali. Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie szyi swej nadstawili, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie. A więc to małżeństwo, jako współpracownicy, jak wiemy, nie tylko współpracownicy w sensie, że Ewangelię głosili, czy tam robili spotkania dla nowo nawróconych, ale współpracownicy także w sensie, że szyli razem namioty i ileś czasu to robili razem. Nie za długo, bo apostoł Paweł potrzebował iść dalej i służyć, i spotykać się, i zbory zakładać, ale mieli taki okres. I to jest piękne, gdy właśnie zostawiamy za sobą takie świadectwo, że gdyśmy mieli razem do czynienia zawodowo, czy w kościele, czy w jakichś tam innych okolicznościach, współpracowaliśmy, mieliśmy ze sobą coś razem, zostawiliśmy po sobie takie świadectwo, żeśmy szyi nawet za innych nadstawili, żeśmy byli gotowi poświęcić je, tak jak ci się poświęcili. I zostawili za sobą jakąś wdzięczność w ludziach, jakąś dobrą myśl i ona wraca i wraca później. Piękne. Właśnie takimi mamy być w miejscu pracy, że gdy odchodzimy z miejsca pracy, to o nas mówią potem, ale ona to była naprawdę super babka. Na nią można było liczyć. Ona była pomocna. Ona nie zostawiła cię w jakimś problemie, tylko starała się pomóc. Ale tak to właśnie się dzieje. I gdy my pamiętamy, jaką mamy perspektywę jako chrześcijanie, jaką mamy motywację, że to nie jest taka motywacja jak ludzi tego świata, żeby tylko zarobić, żeby wyjść na swoje, żeby się przebić, żeby awansować, tylko żeby w oczach Pana Jezusa i w oczach ludzi, z którymi mamy do czynienia, zostawić dobre świadectwo, to wtedy to, co robimy, dedykujemy Panu. I gdy dedykujemy naszą codzienną pracę Panu Jezusowi, to nie jest nam trudno zrobić, to nawet nam przyjemność sprawia, że możemy zrobić coś nie dla pieniędzy, ale dla ludzi, dla ich dobra, dla ich pożytku i dla chwały Pana, bo według tego słowa, cośmy już odczytali, cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, tak właśnie należy się zachowywać. I jak mówi Słowo Boże, tak, moi bracia mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Cokolwiek robimy, robimy jak dla Pana i żaden taki trud nie jest daremny, nawet jeśli się nie wiąże z jakimiś dodatkowymi pieniędzmi w danym momencie. Po dziewiąte, dziel się z innymi owocami twojej pracy. Czasem nam się wydaje, I tak myślimy, że pracujemy dla siebie. Pracujemy, żeby poprawić swój byt, żeby mnie było stać na to i na tamto, i że owoce pracy są dla mnie. I po części to jest prawda, żeśmy nawet odczytali, że trzeba pracować własnymi rękami, żeby własny chleb jeść, żeby nie jeść chleba niezapracowanego, żeby nie liczyć, nie być zdany na czyjąś pomoc. Pracujemy, tak, to jest, ale na tym się nie kończy motywacja chrześcijanina, pracownika, bo on po to pracuje, żeby też inni z tego mogli skorzystać. Nie tylko najbliższa rodzina, ale też inni, jak my tu w środowisku chrześcijańskim, to również bracia i siostry w Chrystusie. Mamy takie słowo w liście do Efezjan 4:28, mówiące o pewnym przewrocie w życiu człowieka. Kto kradnie, niech kraść przestanie, czyli 180 stopni zwrot, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra. Po co? To Słowo Boże mówi, przekierowuje nas nie po to tylko, żeby mieć dla siebie, ale żeby miał z czego udzielać potrzebującemu. I gdy pracujemy i zarabiamy i mamy środki, to bardzo ważne dla nas chrześcijan, bo to są rady dla wierzących ludzi, żebyśmy byli gotowi się podzielić. Czasem zaskakuje nas to, jak ludzie niewierzący w Pana Jezusa mają w sobie ten odruch, żeby się podzielić. Pamiętacie, jak prezes firmy Portal podstawił nam dźwig raz i drugi i na pytanie moje, co nim kieruje, powiedział, proszę Pana, mi kiedyś pomogli ludzie i ja chcę się też dzielić. Ja mam radość w tym, że mogę się podzielić, coś zrobić też dla innych i dlatego to robię. To jest ważne, żebyśmy nie mieli tego w głowie, że jak żeśmy zarobili tam te 2, 3, 5 tysięcy, to moja krwawica, to ja się po to uczyłem, po to zdobyłem tę pracę, po to tego, żeby teraz to dla siebie zatrzymać, jak coś to przecież można sobie w banku, można do pończochy i trzymam to dla siebie. Biblia nas uczy, że pracujemy po to, żeby się też móc podzielić z innymi. A więc dziel się z innymi owocami twojej pracy. I po dziesiąte, uważaj, żeby nie popaść w pracoholizm. To już jest ostatnie przykazanie, przepraszam, nie przykazanie, rada. Uważaj, żeby nie popaść w pracoholizm. Ano, niektórym się to gdzieś zdarzyło, że tak się zaangażowali w pracę, tak ona ich wciągnęła, że już świata poza pracą nie widzą, że już nie potrafią dnia bez pracy przeżyć, że nawet w niedzielę myślą o pracy, siedząc na nabożeństwie myślą o pracy, ponieważ ona przynosi im taką satysfakcję, zwłaszcza jeśli jest to satysfakcja finansowa, że nie odpuszczą niczego i że ciągle i ciągle, a jest przecież takie niebezpieczeństwo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, że im więcej, to człowiek chce więcej i chce jeszcze więcej i jeszcze bardziej się wykazać i nie potrafi się zatrzymać na jakimś etapie. A to sprawia, że jeżeli jesteśmy zaangażowani zbytnio w pracę, jeśli ona nas pochłonie całkiem, że tracimy kontakt z naszym Panem, że nie mamy już czasu na przeżycia duchowe, na pielęgnowanie więzi z Bogiem. Nie mówię już o więzach rodzinnych, bo nie o tym dzisiaj jest nasza rozmowa. Chciałbym przytoczyć pewien przykład, jak to Izraelici w Egipcie mieli ciężko, jak wiadomo, i tam jęczeli, bo ich zmuszano do niewolniczej pracy. I oni byli bardzo obciążeni tą pracą, powiedzmy na dwa etaty, na trzy pracowali. I Bóg przyszedł i mówi, ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i wybawię was z ich niewoli i wyzwolę was wyciągniętym ramieniem przez surowe wyroki. Wspaniałe słowa przyniósł im Mojżesz i Aaron w imieniu Bożym, że skończy się ta niewola, że wyjdą, będą wolni, będą mogli służyć Bogu. I mówi takie rzeczy wspaniałe. Tak mówił Mojżesz do synów izraelskich, lecz oni nie słuchali Mojżesza z powodu upadku ducha i ciężkiej pracy. I tak to właśnie jest, że człowiek zapracowany, skupiony na pracy, pracoholik, już nie słyszy, że jest coś więcej niż tylko ta praca, niż te pieniądze, niż tylko te dobra materialne, że jest życie duchowe, że można poszybować w chmury, spotkać się z Panem, przeżyć radość duchową, napełnienie Duchem Świętym, że można mieć radość ze świadectwa o Jezusie Chrystusie. Radość z tego, że posiedzisz gdzieś nad rzeką, że stracisz tam 1000 złotych czy 2, będziesz mniej miał, ale pocieszysz się tym, co Bóg daje, twoimi bliskimi, społecznością, niesieniem pomocy dla innych. Więc uważaj, żeby nie popaść w pracoholizm, bo to jest problem coraz większej ilości ludzi. A więc przekazałem wam dzisiaj 10 wskazówek dotyczących pracy. To, co przyszło mi na serce, to nie jest wyczerpanie tematu, ale to jest szereg takich wskazówek, jak zauważyliście, powiązanych bardzo z Biblią, bo jednak chcemy się opierać na Biblii i nie popłynąć gdzieś za bardzo w nasze własne różne dywagacje. Praca jest wolą Bożą i nakazem dla człowieka. Z powodu grzechu ona czasem jest mozolna i nas nie zadowala. Szukaj pracy zgodnej z twoim zamiłowaniem lub uzdolnieniem. Pamiętaj, że również pracy zarobkowej służysz Bogu. Bądź błogosławieństwem dla swego pracodawcy. Mając wierzącego pracodawcę, tym bardziej staraj się dobrze pracować. Wystrzegaj się lenistwa. W miejscu pracy bądź koleżeński i pomocny dla innych. Dziel się z innymi owocami twojej pracy. Uważaj, żeby nie popaść w pracoholizm. No i co? Co byśmy powiedzieli? Vademecum? Ja wam mówię Vademecum. Pójdźcie za mną, pójdźmy razem za Panem Jezusem Chrystusem, za nauką apostolską i takimi bądźmy pracownikami. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik. Tam chodziło też o wykładanie Słowa Bożego, o pracę dla Pana, ale ogólnie, jak żeśmy to dzisiaj powiedzieli, mamy być wypróbowanymi i nienagannymi pracownikami. I niech Bóg nam w tym dopomoże.